Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Federal Reserve What Everyone Needs to autorstwa Stephena Haraksiroda jest zwięzłym, popularyzatorskim przewodnikiem po amerykańskim banku centralnym. Nie jest ani podręcznikiem makroekonomii, ani kroniką jednej kryzysowej dekady. Jej celem jest wyjaśnienie, skąd wziął się system rezerwy federalnej, jak jest zorganizowany, w jaki sposób podejmuje decyzje oraz dlaczego jego działania wpływają na kredyt, inflację, zatrudnienie i rynki finansowe. Axelrod pisze z wyjątkowej perspektywy wieloletniego pracownika Rady Gubernatorów i sekretarza Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Dzięki temu łączy prosty język z doświadczeniem człowieka, znającego praktykę tworzenia polityki pieniężnej od środka. Forma pytań i odpowiedzi sprzyja czytelnikowi, który chce szybko uporządkować podstawowe pojęcia, bez rezygnacji z instytucjonalnych i historycznych niuansów. Książka pokazuje Fed jako instytucję publiczną działającą w warunkach niepewności, presji politycznej i zmieniającej się gospodarki, a nie jako wszechmocnego sterownika koniunktury. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, federalna konstrukcja Fedu i powody jej powstania. Jednym z podstawowych tematów książki jest niezwykła konstrukcja amerykańskiego banku centralnego. Fed nie jest pojedynczym bankiem w prostym, europejskim rozumieniu tego słowa. System obejmuje Radę Gubernatorów w Waszyngtonie, 12 regionalnych banków rezerwy federalnej oraz Federalny Komitet Otwartego Rynku, czyli FOMC. Axelrod wyjaśnia tę strukturę przez pryzmat historii Stanów Zjednoczonych, gdzie nieufność wobec koncentracji władzy finansowej długo utrudniała stworzenie trwałego banku centralnego. Powołany w 1910 roku system rezerwy federalnej miał połączyć nadzór ogólnokrajowy z regionalnym spojrzeniem na gospodarkę. Taki układ ma konsekwencje praktyczne. Rada Gubernatorów reprezentuje wymiar publiczny i ogólnokrajowy, natomiast banki regionalne wnoszą informacje o sytuacji w różnych częściach kraju. FOMC łączy te perspektywy przy decyzjach dotyczących polityki pieniężnej. Autor pomaga odróżnić rzeczywistą decentralizację od pozornej. Regionalne banki mają znaczenie w analizie i wykonaniu polityki, ale centrum decyzji nie jest rozproszone całkowicie. Zrozumienie tej architektury jest niezbędne, by nie utożsamiać Fedu wyłącznie z jego przewodniczącym. Książka pokazuje też, że instytucjonalny kompromis ma chronić politykę pieniężną zarówno przed partyjną kontrolą, jak i przed oderwaniem od realiów kraju. Po drugie, polityka pieniężna jako wpływ na warunki kredytowe, nie bezpośrednie sterowanie gospodarką, Axelrod objaśnia, że głównym zadaniem Fedu jest wpływanie na warunki monetarne i kredytowe, a nie bezpośrednie ustalanie cen, płac, poziomu produkcji czy liczby miejsc pracy. Najważniejszym narzędziem są operacje otwartego rynku, poprzez które bank centralny kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe i oddziałuje na rezerwy w systemie bankowym oraz krótkoterminowe stopy procentowe. Istotne są także stopa dyskontowa i wymagania dotyczące rezerw, choć ich znaczenie operacyjne zmieniało się w czasie. Książka podkreśla łańcuch pośrednictwa. Decyzja Fedu wpływa najpierw na rynek pieniężny i koszt finansowania, następnie na decyzje banków, przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, a dopiero później na popyt, produkcję, zatrudnienie i inflację. Każde ogniwo może reagować inaczej, niż zakładają decydenci. Banki mogą zatrzymywać rezerwy, kredytobiorcy mogą nie chcieć pożyczać, a rynki mogą zmienić oczekiwania. Dlatego autor nie przedstawia polityki pieniężnej jako mechanizmu z natychmiastowym i pewnym skutkiem. Szczególnie ważne jest rozróżnienie między samą dostępnością pieniądza a gotowością prywatnych podmiotów do udzielania i zaciągania kredytu. To pozwala zrozumieć, dlaczego ten sam instrument może działać odmiennie w okresie normalnego wzrostu, inflacji lub napięcia finansowego. Po trzecie, równowaga między stabilnością cen a wysokim zatrudnieniem. Kolejny ważny problem dotyczy podwójnego mandatu Fedu, czyli dążenia do stabilnych cen i maksymalnego zatrudnienia. Axelrod nie sprowadza tej kwestii do prostego wyboru między inflacją a bezrobociem. Pokazuje raczej, że bank centralny musi oceniać, czy osłabienie aktywności gospodarczej jest przejściowe, czy oznacza trwałe pogorszenie sytuacji oraz czy wzrost cen wynika z nadmiernego popytu czy z innych zakłóceń. W obu przypadkach błędna diagnoza może zwiększyć koszty społeczne. Autor zwraca uwagę na opóźnienia polityki pieniężnej. Zbyt późne zacieśnienie może pozwolić inflacji utrwalić się w oczekiwaniach przedsiębiorstw i pracowników. Zbyt silne albo zbyt szybkie ograniczenie kredytu może natomiast niepotrzebnie osłabić inwestycje i zatrudnienie. W praktyce Fed podejmuje decyzje na podstawie danych, które są niepełne i często później podlegają korektom. Musi też interpretować sygnały z rynków, sektora bankowego oraz gospodarki realnej. To wyjaśnia, dlaczego rozsądna ocena działań banku centralnego nie powinna opierać się wyłącznie na pojedynczej decyzji o stopach procentowych. Książka uczy patrzeć na politykę pieniężną jako na zarządzanie ryzykiem i prawdopodobieństwami, a nie jako na mechaniczne realizowanie jednej formuły ekonomicznej. Po czwarte, niezależność Fedu, odpowiedzialność publiczna i granice technokracji, Axelrod omawia napięcie wpisane w działalność Fedu. Bank centralny potrzebuje pewnej niezależności od bieżącej polityki, ponieważ rządzący mogą mieć pokusę pobudzania gospodarki przed wyborami, nawet kosztem późniejszej inflacji. Jednocześnie Fed wykonuje władzę publiczną, a jego decyzje silnie oddziałują na obywateli, budżet państwa i sektor finansowy. Nie może więc być instytucją całkowicie odizolowaną od demokratycznej kontroli. Konstrukcja systemu ma tworzyć równowagę. Gubernatorowie są nominowani przez prezydenta i zatwierdzani przez Senat. Ich kadencje są jednak dłuższe niż typowy cykl wyborczy. Fed podlega obowiązkom sprawozdawczym wobec Kongresu, publikuje informacje o decyzjach i komunikuje przesłanki swojej polityki. Autor pozwala dostrzec, że niezależność nie oznacza braku odpowiedzialności, lecz możliwość podejmowania niepopularnych decyzji bez natychmiastowego podporządkowania kalkulacji partyjnej. Ważnym ograniczeniem jest też sama natura wiedzy ekonomicznej. Nawet najbardziej niezależni eksperci nie dysponują pełną informacją o przyszłości. Komunikacja. Przejrzystość i publiczna debata są potrzebne nie tylko dla legitymizacji Fedu, ale także dlatego, że oczekiwania społeczne wpływają na skuteczność polityki pieniężnej. Książka odrzuca zarówno wizję bankierów centralnych jako nieomylnych specjalistów, jak i pogląd, że ich decyzje są wyłącznie polityczną manipulacją. Na koniec, kryzysy finansowe i ewolucja roli banku centralnego. Książka umieszcza współczesną rolę Fedu w długiej historii zmian gospodarczych i finansowych. Pierwotnym impulsem do utworzenia systemu była potrzeba ograniczania panik bankowych oraz poprawy płynności rynku finansowego. Z czasem odpowiedzialność Fedu rozszerzyła się od zarządzania rezerwami i stabilnością banków ku aktywniejszej polityce makroekonomicznej. Axelrod pokazuje, że ta ewolucja nie była prostą drogą do coraz większej kontroli, lecz odpowiedzią na doświadczenia kryzysów, recesji i inflacji. Szczególne znaczenie ma rozróżnienie między problemem płynności a problemem wypłacalności. Instytucja finansowa może chwilowo potrzebować gotówki mimo posiadania wartościowych aktywów, lecz może też mieć trwałe straty, których sam dostęp do finansowania nie rozwiąże. To rozróżnienie wyznacza granice roli banku centralnego jako pożyczkodawcy ostatniej instancji. Pomoc w sytuacji paniki może ograniczać ryzyko zarażenia całego systemu, ale zbyt łatwa pomoc może zachęcać do nadmiernego ryzyka. Autor nie przedstawia kryzysowych działań jako neutralnej techniki. Wiążą się one z trudnymi decyzjami o ryzyku, odpowiedzialności i granicach interwencji. Czytelnik otrzymuje więc narzędzia do oceny, dlaczego w okresach napięć finansowych Fed często działa inaczej niż w zwykłych warunkach oraz dlaczego takie działania budzą spory publiczne. Podsumowując, The Federal Reserve, What Everyone Needs to no jest przede wszystkim dla czytelników, którzy chcą zrozumieć Fed bez konieczności zaczynania od zaawansowanego kursu ekonomii. Skorzystają z niej studenci, dziennikarze, inwestorzy indywidualni. Osoby śledzące amerykańską politykę gospodarczą oraz wszyscy, którzy chcą lepiej interpretować wiadomości o stopach procentowych, inflacji, kredycie i decyzjach FOMC. Jej praktyczna wartość polega na porządkowaniu języka debaty. Po lekturze łatwiej odróżnić zmianę narzędzia polityki od jej ostatecznego skutku, płynność od wypłacalności oraz niezależność instytucji od braku kontroli publicznej. Na tle wielu książek o bankowości centralnej wyróżnia ją połączenie przystępnej formy pytań i odpowiedzi z doświadczeniem autora, który przez ponad 3 dekady pracował w systemie rezerwy federalnej, w tym przy FOMC. Axelrod nie zastępuje analizy sensacyjnymi opowieściami o rynkach ani nie traktuje Fedu jako tajemniczej instytucji wszechwładnej. Wyjaśnia procedury, cele i ograniczenia, zachowując świadomość, że decyzje monetarne są podejmowane w warunkach niepewności. To nie jest pełna historia wszystkich prezesów Fedu, ani techniczny traktat o modelach ekonomicznych. Jest to raczej solidne wprowadzenie do sposobu działania instytucji, której decyzje mają globalne konsekwencje. Największą korzyścią intelektualną jest bardziej realistyczne spojrzenie na to, co bank centralny może zrobić, czego nie może zrobić i dlaczego jego błędy lub sukcesy rzadko mają jedną prostą przyczynę. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Stephen He. Axelrod, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.